Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10.
Polskie Radio 10.30, polskieradio.com, komentarz polityczny jak zawsze w piątek o tej porze. Witamy na naszej antenie pana redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
I w tej polityce naszej polskiej bardzo dużo się dzieje, więc z tygodnia na tydzień staramy się tutaj troszkę omówić te najważniejsze sprawy. Będzie się na pewno jeszcze do końca roku tutaj mocno kotłować. Mamy różne rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. Niektóre zostały podane dosłownie niedawno, nieoficjalnie. Nie wiemy jeszcze do końca, jak to wszystko będzie wyglądać, chociaż są mocne oczywiście przypuszczenia, że jednak próba sformułowania tego nowego rządu przez Mateusza Morawieckiego jednak się chyba nie uda. I od tego moglibyśmy zacząć, bo w tym tygodniu premier Morawiecki wysłał te oficjalne zaproszenia na czwartkowe i piątkowe rozmowy w celu właśnie postanowień pewnych i rozmów, które doprowadzą w konsekwencji do tego, że udałoby mu się sformować taki nowy rząd. Ale jak się okazało, tylko część, bo to chyba też zaledwie kilka osób z Konfederacji, zgodziła się tam przyjść, a z tego co widziałem, to Krzysztof Bosak na Twitterze jeszcze tutaj trochę to wyjaśnił, że też zgodziła się przyjść ta część posłów, żeby też zaakcentować sprawę, do której przejdziemy za chwilę, czyli protestu polskich przewoźników i rolników.
Tak, i Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem spośród tych, które są w parlamencie, które zdecydowało się do pana premiera pójść, no więc to raczej przypieczętowuje porażkę tej misji. Chyba zresztą nikt nie miał specjalnie złudzeń co do tego, że ona się zakończy niepowodzeniem. Ja już od jakiegoś czasu traktuję to, co pan premier Morawiecki teraz robi, po prostu jako swego rodzaju przedstawienie, może bardziej przygotowanie pod to, jaką opozycją ma być Prawo i Sprawiedliwość. I tak to trzeba moim zdaniem widzieć. To spotkanie z przedstawicielami Konfederacji niczego tutaj nie zmienia. No, pytanie jest oczywiście o dalsze losy Mateusza Morawieckiego w sytuacji, kiedy zostanie człowiekiem, któremu nie udała się kampania i potem nie udało się utworzenie rządu, ale to jest temat na którejś z kolejnych spotkań. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie no już naprawdę na 99,5% możemy być pewni, że nic nie będzie z tej misji, której się Mateusz Morawiecki podjął.
Ale z drugiej strony poznaliśmy już nieoficjalne informacje na temat tego, jak mógłby wyglądać rząd Donalda Tuska. I w tej chwili no są to chyba ciekawe nazwiska, ale są to też nazwiska, których się jednak spodziewaliśmy poniekąd już wcześniej.
Niektórych tak, a niektóre są pewnym zaskoczeniem. Te informacje, oczywiście to trzeba podkreślić, na razie są nieoficjalne, bo oficjalnie Donald Tusk jeszcze składu swojego przyszłego rządu nie przedstawił, ale one brzmią prawdopodobnie. I przynajmniej przy kilku nazwiskach warto się tutaj zatrzymać, najpierw odnotowując, jaki to ma być skład, mianowicie Koalicja Obywatelska ma mieć oczywiście większość, czyli 11 resortów, PSL 4, Lewica 3, a Polska 2052. Tutaj Trzecia Droga nie jest wymieniana jako całość, bo też trzeba pamiętać, że utworzyła ona dwa kluby, oba z nazwą Trzecia Droga, ale jednak oddzielne w tym Sejmie. Czyli mamy osobno klub PSL Trzecia Droga i osobno klub Polska 2050 Trzecia Droga. No i też, ponieważ Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu, no to nie ma z Trzeciej Drogi, czy przepraszam, z Polski 2050 wicepremiera już, bo jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i drugim wicepremierem ma być Krzysztof Gawkowski, który ma być ministrem cyfryzacji. Ale to, co nas przede wszystkim interesuje, to są te najbardziej newralgiczne resorty. Władysław Kosiniak-Kamysz ma być szefem MON, no to już od dawna się o tym mówi, więc to może nie jest zaskoczenie, ale były wahania, była dyskusja co z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i tutaj rzeczywiście pewne zaskoczenie, bo do MSZ ma wrócić Radosław Sikorski, który przez długi czas był w niełasce u Donalda Tuska. No i też Radosław Sikorski, trzeba powiedzieć, nie ma najlepszej opinii, powiedziałbym, międzynarodowej. Jednak jego urzędowanie w roli ministra spraw zagranicznych, myślę tutaj o tym okresie za Platformy Obywatelskiej, za rządu Tuska, no, zakończyło się taką konkluzją, że on sobie, żeby tu użyć tekstu z Co mi zrobisz, jak nie złapiesz Stanisława Barei, wszystkie sklepy poobrażał. I już do żadnego nie mógł chodzić, bo ze wszystkich go wyrzucali. wspominali, to przede wszystkim kwestia relacji z Amerykanami tutaj była kluczowa, więc powiem szczerze, że mnie ta nominacja dosyć zaskakuje, a jednocześnie przed szefem MSZ duże wyzwanie dotyczące przede wszystkim kwestii relacji z Ukrainą. I tutaj Radosław Sikorski miał bardzo prezentował proukraińskie poglądy, a za chwilę będziemy rozmawiać o sprawie, która powoduje duże problemy w relacjach polsko-ukraińskich. I to oczywiście nie jest jedyna taka sprawa, będzie ich więcej. Jeżeli rzeczywiście szefem Ministerstwa Sprawiedliwości zostanie Adam Bodnar, no to będzie spełnienie ambicji tego polityka, ale też trzeba pamiętać, że Adam Bodnar jest człowiekiem kompletnie z zewnątrz. Więc on jako minister Sprawiedliwości nie będzie miał swojej grupy, swojej partii wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, nie będzie miał swojej frakcji, która by go popierała. On będzie samotnym elektronem, a Ministerstwo Sprawiedliwości jest no, newralgiczne, biorąc pod uwagę, jaki jest konflikt wokół wymiaru sprawiedliwości, wokół sądownictwa. Ale ja tutaj akurat jestem, powiedzmy, umiarkowanie optymistycznie nastawiony, dlatego że Adam Bodnar nie jest takim jastrzębiem, nie jest takim Hun Wejbinem, jak można by myśleć. Ja obserwowałem go jako rzecznika praw obywatelskich. Moim zdaniem to jest człowiek, który będzie jednak unikał jazdy po bandzie. Przynajmniej sam będzie chciał uniknąć jazdy po bandzie. To jest prawnik, który ma świadomość tego, że radykalne kroki mogą zagrozić stabilności całego wymiaru sprawiedliwości. No tylko pytanie jest, co on zrobi, kiedy będzie poddawany presji ze strony partii, gdzie, jak powiedziałem, nie ma swoich ludzi. To jest pewna zagadka. Kolejne ciekawe nazwisko to jest Ministerstwo Kultury Bartłomiej Sienkiewicz. No można by zażartować, że to ze względu na koligacje rodzinne, ale nie wiem, jakie kompetencje ma Bartłomiej Sienkiewicz, znaczy na przodków, a dokładnie na jednego przodka znanego. Nie wiem, jakie ma Bartłomiej Sienkiewicz kompetencje do Ministerstwa Kultury. To jest znów, że odwołam się do Barei, tym razem do poszukiwany, poszukiwana, trochę taki, że mój mąż z zawodu jest tam było dyrektorem, a tu można by powiedzieć ministrem. No ale zobaczymy, to znaczy pan profesor Piotr Gliński był bardzo krytykowany przez wiele środowisk, natomiast ja się obawiam tego, że Bartłomiej Sienkiewicz weźmie taki bardzo ostry, ideologiczny kurs i dokładnie tego samego się też obawiam, jeżeli chodzi o rozdzielone Ministerstwa Edukacji i Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Edukację ma wziąć Barbara Nowacka, która wywodzi się z lewicy, chociaż jest posłem Koalicji Obywatelskiej, ale to jest moim zdaniem prawie to samo, jakby dostała edukację lewica, bo takie były obawy, że lewica dostanie edukację i będzie bardzo ideologicznie ten resort prowadzić. No Barbara Nowacka niestety obawiam się, że tak samo może ten resort prowadzić, że tu nie będzie dużej różnicy. No a nauka i szkolnictwo wyższe dla lewicy, no to jest moim zdaniem już kompletna masakra, że tak się wyrażę, ponieważ i tak szkoły wyższe są w Polsce bardzo przechylone na lewo i no są z tym problemy, nawet wolność uniwersytetów już jest podawana w wątpliwość, wielokrotnie sytuacje miały miejsce takie, które mogły wskazywać na to, że ta wolność jest zagrożona. Ostatnia taka sytuacja, no to są problemy tego młodego działacza Prawa i Sprawiedliwości, czy dokładnie tej młodzieżówki Oskara Szafarowicza, które wskazywałyby właśnie na to, że z powodów czysto politycznych Oskar Szafarowicz został poddany pewnego rodzaju cenzurze czy pewnego rodzaju sankcjom w związku ze swoimi działaniami, które w ogóle nie dotyczą uniwersytetu. I boję się, że zwierzchnictwo lewicy nad tym ministerstwem będzie oznaczało jeszcze więcej takich historii. Więc raczej skład tego gabinetu, jeżeli on się sprawdzi, to tak powiedzmy w 2/3 wygląda mi na mocne wychylenie wahadła w drugą stronę. Raczej to nie będzie rząd taki, powiedziałbym, kompromisu i miłości, o czym Donald Tusk czasem mówił, a już szczególnie lubił o tym mówić w czasie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej, o tym, że tutaj są rządy miłości. Raczej myślę, że to będzie bardziej rząd konfrontacji, ale pamiętajmy, że tutaj obie siły liczą na konfrontację, bo dla obu to jest korzystne i dla obozu Zjednoczonej Prawicy, i dla obozu przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, może mniej tych jej koalicjantów. Lewica ma tam swoją niszę, Polska 2050 i PSL raczej próbują się sytuować bardziej w centrum, natomiast dla tych największych, czyli dla Koalicji Obywatelskiej i dla Prawa i Sprawiedliwości, ta konfrontacja, polaryzacja są korzystne. I dlatego ten skład rządu specjalnie mnie nawet nie zaskakuje. On właśnie temu ma moim zdaniem służyć.
Naszym drugim tematem jest właśnie protest polskich przewoźników, o którym już wcześniej powiedzieliśmy parę słów. Od 6 listopada na przejściach granicznych z Ukrainą trwa właśnie protest polskich przewoźników, którzy domagają się m.in. przywrócenia zezwoleń na jazdę po unijnych drogach dla ukraińskich przewoźników. W ubiegłym tygodniu solidarnościowy z Polakami protest zorganizowali przewoźnicy ze Słowacji, a w tym momencie według najnowszych informacji do protestu przyłączyli się również rolnicy i ja widziałem właśnie relacje m.in. Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który był tam na granicy i właśnie m.in. dlatego, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ci posłowie Konfederacji wybrali się na spotkanie z premierem. Nie dlatego, żeby poprzeć rząd, ale dlatego, żeby tutaj nakreślić i nagłośnić ten protest, żeby coś w tym kierunku ruszyło.
No tak, posłowie Konfederacji są jedynymi politykami, którzy postanowili tam na miejscu wyraźnie poprzeć polskich przewoźników, a sytuacja przypomina nieco sytuację polskich rolników i oni dlatego do tego protestu dołączają. To znaczy, to nie jest tak naprawdę zwiększenie uczciwej, dobrej konkurencji, tylko to jest danie ukraińskim przewoźnikom dostępu do europejskiego rynku bez stosowania wobec nich tych samych wymagań, którym podlegają polscy przewoźnicy. W związku z tym radykalnie zwiększyła się liczba kursów tych ukraińskich przewoźników po Unii Europejskiej. Zwiększyła się trzykrotnie. To było około trochę ponad 300 tysięcy kursów w takim normalnym roku, wtedy kiedy obowiązywały zezwolenia. W tej chwili to już w tym roku, czyli do listopada, nawet nie cały rok jeszcze, to jest ponad 1 000 000 kursów, czyli no to jest gigantyczny wzrost. A ponieważ sektor TLS, czyli transport logistyka, spedycja, polski sektor TLS, no, jest liderem w Unii Europejskiej, więc też najbardziej polscy przewoźnicy tutaj obrywają. No i ja mam takie przekonanie niestety, że gdyby liderami sektora TLS byli Niemcy, a nie Polacy, to ten system zezwoleń nie zostałby tak poluzowany. No ale ponieważ tutaj chodzi o Polaków i polskich przedsiębiorców, to został poluzowany. Niestety, co słusznie wytykają posłowie Konfederacji, rząd Prawa i Sprawiedliwości głosował, czy przedstawiciele rządu PiS głosowali w Radzie Unii Europejskiej najpierw za tym porozumieniem w pierwszej postaci, potem za jego przedłużeniem, porozumieniem, które zawiera właśnie zwolnienie z wydawania tych zezwoleń. Odbyło się też kilka tur rozmów przedstawicieli przewoźników. Przy udziale przedstawicieli Unii Europejskiej i polskiego rządu nie doprowadziły na razie do żadnego rozwiązania, a atmosfera jest coraz bardziej napięta. Tam już kilkakrotnie dochodziło do tego, że ukraińscy kierowcy ruszali w stronę tej blokady z jakimiś zamiarami, no nie wiem, być może jakiegoś siłowego jej rozbicia. Powstrzymywała ich polska policja. Myślę, że gdyby tam policji nie było, która rzeczywiście nie dopuszcza po prostu do fizycznego zetknięcia się tych dwóch grup, to tam by pewnie już doszło do rękoczynów. Natomiast warto odnotować, że po pierwsze, ten odchodzący rząd wydaje się już w ogóle nie mieć pomysłu, co z tym zrobić. Pewnie chciałby po prostu tego uniknąć i myślę, że to jest taki gorący kartofel, który ministrowie, którzy za to odpowiadają, chcieliby, żeby jak najszybciej już misję tworzenia rządu przyjął Donald Tusk, żeby już to nie było na ich barkach i żeby oni już mogli odpowiedzialność za to z siebie zrzucić. No ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ze strony właśnie polityków Koalicji Obywatelskiej, ze strony przyszłych ministrów Donalda Tuska czy samego Donalda Tuska nie ma żadnych deklaracji co do tego, co z tym fantem zrobić. Nie ma żadnych pomysłów, jak rozwiązać tę konkretną kwestię, nie ma żadnych pomysłów, jak w ogóle ułożyć te relacje polsko-ukraińskie, bo przecież to jest tylko jedna z wielu dziedzin, w których tutaj jest i będzie konkurencja. Nie wiemy, jakie jest stanowisko tego przyszłego rządu, jeżeli chodzi o dalsze przedłużanie umowy Unia Europejska-Ukraina. Po prostu nie ma o tym ani słowa. To jest problem, który udaje tamta strona, że nie istnieje, a ci, którzy jeszcze sprawują formalnie władzę, też woleliby udawać, że on nie istnieje. No tylko, że ten problem się sam nie rozwiąże. Ludzie są bardzo zdeterminowani, a to, że w tym momencie dochodzą do tego jeszcze rolnicy, pokazuje, jakie są nastroje w tych przynajmniej dwóch sektorach, które są w tej chwili najbardziej narażone na tę nieuczciwą, trzeba to tak nazwać, konkurencję ze strony ukraińskich kierowców. Natomiast no myślę, że to w końcu trzeba będzie jakoś rozwiązać. Znaczy nie da się udawać bez końca, że nie ma tego problemu. I dlatego ja jestem też bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało ze strony nowego ministra spraw zagranicznych. Dlatego wspominałem, tutaj podkreślałem Radosława Sikorskiego i swoje pewne zaskoczenie, bo Radosław Sikorski no, jawił się jako ten bardzo proukraiński polityk, ale też być może dobrze, że nie został szefem MSZ Paweł Kowal, no bo on właściwie już w ogóle sprawiał wrażenie momentami, jakby był bardziej politykiem ukraińskim niż polskim. Ale też Paweł Kowal został szefem Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, więc również ma stosunkowo istotną tutaj pozycję.
To my przejdźmy na koniec do naszego ostatniego tematu. Temat dotyczy traktatów unijnych. Ja tutaj zacznę może od na początku od słów Donalda Tuska z tego tygodnia, a później od wpisu Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk w tym tygodniu mówił, że wszyscy polscy eurodeputowani, którzy pracują z nim, będą głosowali przeciwko przyjęciu raportu w sprawie zmian w traktatach, a Mateusz Morawiecki napisał wczoraj na Twitterze, że 9 europosłów z Polski, wybranych z list Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, przeważyło szale i spowodowało, że Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do radykalnej zmiany traktatów dotyczących UE. I tu właśnie Mateusz Morawiecki wytknął Donaldowi Tuskowi, że ludzie go popierający właśnie tak zrobili, wbrew temu, co on mówił.
Tak, tutaj już wyjaśniam, o co chodzi, żeby pewne nieporozumienia odkręcić. Po pierwsze, rzeczywiście było tak, że 9 europosłów z Polski zagłosowało za tym sprawozdaniem autorstwa grupy kierowanej przez Guy Verhofstadta, Belga, plus 4 Niemców, bo taki był skład tej komisji, która nad tym sprawozdaniem pracowała, głównie Niemcy, i to głównie z lewicy. Tam był jeden polityk z CDU, związany z CDU, a pozostali byli związani z SPD, Die Linke i Zielonymi, czyli partiami, lewicowymi partiami niemieckimi. I teraz gdyby tych 9 posłów zamiast za zagłosowało przeciw, to rzeczywiście wtedy jednym głosem tylko, ale jednak to sprawozdanie by nie przeszło. Byłoby 283 do 282 głosów. Natomiast Mateusz Morawiecki uciekł się do pewnej manipulacji, dlatego że faktycznie jest tak, że wszyscy europosłowie należący do Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciwko temu sprawozdaniu. Natomiast za sprawozdaniem zagłosowali posłowie należący do grupy socjaldemokratycznej w Parlamencie Europejskim i oni zostali wybrani swego czasu w ramach tak zwanej Koalicji Europejskiej w 2019 roku. Więc Mateusz Morawiecki tam dokonał pewnej manipulacji, bo utożsamił Koalicję Europejską z Koalicją Obywatelską. Koalicja Obywatelska powstała później. Ona była niejako pewnego rodzaju następstwem Koalicji Europejskiej. Natomiast no nie można powiedzieć, że politycy Platformy czy Koalicji Obywatelskiej zagłosowali za, bo to jest po prostu nieprawda. To są politycy związani przede wszystkim z lewicą, tacy jak Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Bogusław Liberacki, Łukasz Kochut, Leszek Miller. Jeden ciekawy przypadek to jest Róża Thun, która należy do takiej grupy Odnowa w Parlamencie Europejskim i ona jest politykiem Polski 2050. Joanna Mucha mówiła, że była rekomendacja dla Róży Thun, żeby głosowała przeciwko, ale Róża Thun zrobiła to po swojemu. Czy jakieś konsekwencje będą wobec niej wyciągane? Trudno powiedzieć. No jest jeszcze ta 9 osoba, czyli Sylwia Spurek. To jest grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim, no ale tutaj to chyba nikt się nie spodziewał, że będzie inaczej. Natomiast no, mają i nie mają rację zarazem ci, którzy uspokajają w tej sprawie, bo ci uspokajający mówią, ale to jest tylko sprawozdanie, które jest częścią rezolucji Parlamentu Europejskiego. Rezolucja wzywa Radę Europejską, żeby stworzyła konwent, który się zajmie zmianami traktatowymi i tak to jest jeszcze wiele etapów, a ostatni etap to jest zatwierdzenie ewentualnych zmian traktatów przez wszystkie kraje członkowskie. Czyli na razie to jest w ogóle tylko wstęp, wyrażenie woli parlamentu, więc po co robić panikę? Formalnie rzecz biorąc, te osoby mają rację, ale faktycznie to jest tak, że Parlament Europejski jest bardzo ważnym elementem tego procesu i nie jest przypadkiem, że ta rewolucja ma załącznik w postaci tego sprawozdania. Bo gdyby to była tylko rezolucja mówiąca o tym, że wzywamy do zawiązania konwentu, to można by powiedzieć, no było takich sytuacji dużo, ale tutaj do tej rezolucji jest dołączony konkret w postaci bardzo twardego projektu zmian w traktatach, no konkretnego projektu, który już może być podstawą do dalszych prac. I to jest niepokojące. Ja przeczytałem to sprawozdanie, dosyć dokładnie przejrzałem te zmiany. Większość z nich podnosi włosy na głowie. To znaczy rzeczywiście mielibyśmy totalną rewolucję w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I nawet jeżeli przyjąć, że to jest takie wysokie zagranie, żeby potem było z czego schodzić, to i tak jest to... No bardzo, są to bardzo, bardzo daleko posunięte propozycje zmian. Moim zdaniem zdecydowanie niekorzystne dla Polski, ale też właściwie dla każdego państwa poza tymi największymi, bo to te największe wtedy by oczywiście zyskały nowe instrumenty do ustawiania Unii pod siebie. Natomiast wszyscy słabsi właściwie musieliby się podporządkować. Czyli no, trzeba moim zdaniem bić na alarm już w tym momencie, żeby cały ten proces zahamować, zanim on wejdzie w jakąś poważniejszą fazę.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko. Zachęcamy oczywiście do sprawdzania naszych programów archiwalnych. Dostępne są na stronie polskieradio.com, jak również do odwiedzania Twittera pana redaktora. Wchodzimy na Twittera czy też X i wyszukujemy Łukasz Warzecha i na pewno państwo znajdziecie.
A ja polecam również oczywiście swój kanał na YouTubie, Łukasz Warzecha. Tam nowe filmy. Dzisiaj też, czy wczoraj nowy odcinek rozmowy niekontrolowanej z Kacprem Kitą. Z Nowego Ładu rozmawiam o tym, co zmienia się w porządku światowym u progu 2024 roku. Także zapraszam.
A nam pozostaje już tylko życzyć miłego weekendu, panie redaktorze, i do usłyszenia za tydzień.
Miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10.